Tytuł tygodnia.
Hani Muncer, Marlinę, wydawnictwo Insignis. Czyta Joanna Divina. Hrabia z zainteresowaniem obserwował, jak lekarz zmienia opatrunek na nodze, po czym wypytał o postępy w leczeniu. Doktor zapewnił go, że rana wygląda bardzo dobrze, choć sama Marlina nie zauważyła większych zmian, no oprócz tej, że po dwóch dniach ból nieco zelżał. Gdy doktor skończył, hrabia odesłał go niczym posługacza i zwrócił się do Marliny. A zatem przejdźmy do rzeczy, najdroższa. Wyjął cygaro z małej skrzyneczki przyniesionej uprzednio przez wezwanego dzwonkiem lokaja i zaczął je teatralnie przypalać. Wypuścił w powietrze kilka niebieskawych kręgów dymu, odprowadził je wzrokiem dumnego artysty ku sufitowi i oświadczył. Skoro wiemy już, że pani przeżyje i zachowa nogę, najwyższa pora, byśmy pomówili o tym, w jaki sposób może się pani okazać pomocna w mojej sprawie. Uporządkujmy zatem fakty i wyjaśnijmy sobie naszą relację. W ten sposób oszczędzi sobie pani tej pociesznej komedii, która, przyznaję, szalenie mnie ubawiła. A zatem, baronesso Anno von Durkheim, wypowiedział jej prawdziwe nazwisko i tytuł nieomal z rozkoszą. Dysponuje, ma się rozumieć, aktami zgromadzonymi przez von Greifa na pani temat. Wiem zatem, gdzie obecnie przebywa pani babka oraz jakie majątki i tytuły przysługiwały pani zmarłemu dziadkowi, baronowi von Durkheimowi. Na marginesie. Kilka razy miałem przyjemność spotkać pana barona i poznałem go jako godnego, najwyższego szacunku człowieka. Nazwisko von Durkheim stanowi gwarancję wyjątkowego szlachectwa, rzadko spotykanego na tym świecie. Niewiele rodów może się poszczycić pokrewieństwem zarówno z niemieckim, jak i austriackim domem cesarskim. Patetyczny ton hrabiego nie pozostawiał wątpliwości, że sam również zaliczał się do owych wybrańców. Marlina zastanawiała się, do czego zmierza jej rozmówca. Jego zachowanie przywodziło na myśl konferansjera, zapowiadającego przed licznie zgromadzoną publicznością główną atrakcję wieczoru. Hrabia z rozkoszą zaciągnął się cygarem, po czym podjął przemowę. Po wojnie będzie pani szalenie majętną osobą, baronesso. Nie sądzę, żeby po wojnie wiele zostało z mojego dziedzictwa, odparła Marlinę z całą pogardą, jaką odczuwała do tego przedstawiciela rasy panów, odpowiedzialnej za rozpętanie wojennego piekła. Po cóż te złośliwości? Ziemia nie zniknie, najdroższa. Co więcej, jest jedynym dobrem, którego nie można pomnożyć. Ziemia nie rozrasta się wraz ze wzrostem ludzkości. Hrabia niedbale strzepnął popiół na łóżko. Naprawdę jesteśmy już na tym etapie? Odwracamy wzrok od przestrzeni życiowej na wschodzie i znów kierujemy oczy ku zachodowi? Zadrwiła Marlinę. W rzeczy samej, ziemia jest i zawsze będzie na tym świecie jedynym prawdziwym bogactwem. W każdej wojnie chodzi o terytorium, o nic innego. Własność ziemska jest źródłem prawdziwej władzy, odrzekł z powagą hrabia. Niech pan po prostu powie, czego ode mnie chce. Mojego rzekomego majątku w zamian za życie mojej babki? Proszę bardzo, może pan go dostać. Nie zależy mi na nim. Oczywiście, że chcę. Mogę i istotnie wejdę w jego posiadanie. Ale chcę czegoś jeszcze. Chcę pani tytułu. Spojrzał na nią, jakby delektując się chwilą, po czym dodał. Dlatego jutro zostanie pani moją małżonką. Powiedział to z tak niezachwianą pewnością siebie, że Marlinę potrzebowała chwili, by pojąć szatańską perfidię jego zamiarów. Słucham? Pan raczy żartować. Zerwała się gwałtownie i ból przeszył jej ciało. Ja nigdy nie żartuję, najdroższa. Po wojnie zwycięzcy dokonają nowego podziału świata i ustalą nowy porządek. Lecz święte cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego powstanie kiedyś niczym Feniks z popiołów. A ja, jako jeden z jego ojców, założycieli, będę dzierżył w dłoni los wszystkich Niemców. Marlinę odczekała, aż gniew i ból zelżeją. Udała, że wytęża umysł, rozważając jakąś skomplikowaną kwestię, po czym spytała. Nie wiem, czy zrozumiałam. Nowy porządek świata niczym nie będzie się różnił od starego? Czyżbym słyszał sarkazm? A może niedowierzanie? Moja droga, popełnia pani ten sam błąd, co wszyscy ludzie małego ducha. Masy stanowiące jedynie glinę, z której formujemy nasze wizje, narzędzie, po które od wieków sięgają wielcy strategzy. Bo gdy tępe masy wciąż wierzą, że to, co niewyobrażalne, jest niemożliwe i stają zahipnotyzowane w miejscu niczym królik na widok węża, my pewnie kroczymy ku przyszłej chwale. Weźmy choćby europejskich Żydów. O jakiej liczbie mówimy? 10 milionach? 12? Ci Żydzi są od 3000 lat prześladowani, niewoleni, zabijani, a mimo to również tym razem nie potrafili uwierzyć w to, co niewyobrażalne. Własna łatwowierność uśpiła ich czujność złudnym poczuciem bezpieczeństwa, wiarą, że asymilacja uchroni ich przed zagrożeniami. Ukryci w cieniu niemieckich skrzydeł nie spostrzegli, że germański orzeł od dawna połyka ich po kawałku. Dostrzegali zapowiedzi nadciągającego niebezpieczeństwa, lecz je ignorowali, aż było za późno. A teraz są masowo wrzucani do rozpalonego pieca. Już Homer pisał w Iliadzie, że nawet głupiec potrafi się spostrzec po niewczasie. Trojanie też byli ślepi. Wielkie cesarstwo narodu niemieckiego odrodzi się, kiedy tylko załatwimy się z nazistami. Dopuściliśmy ich do władzy, gdyż byli nam pomocni w osiągnięciu naszych celów. Ktoś musiał wykonać za nas brudną robotę. Żydzi ze swoją kulturą, wykształceniem i całą swoją defetystyczną literaturą stali nam na drodze. Myślący lud nie pozwoli sobą kierować. Hani Muncer, Marlinę, wydawnictwo Insignis, czyta Joanna Divina.